zakręceni wokół sztuki.
Iwona Damska, dobry wieczór. Po drugiej stronie Krysia Wejher-Sitkiewicz. Dobry wieczór, Krysiu.
Dobry wieczór, Iwona. Dziękuję za zaproszenie.
Cała przyjemność po mojej stronie, dlatego że miło rozmawiać z człowiekiem, który ma aż tak dużo energii i pasji w sobie, bo krótko mówiąc, jesteś animatorką kultury i to na własną prośbę, tak bym to określiła, ale też trochę zawodowo się tym zajmujesz, bo na przykład jesteś realizatorką projektu Dom Filmowy, a też prywatnie wiem, że fascynujesz się filmem i się na tym filmie po prostu znasz.
To mam nadzieję, że też tak jest, że się znam na filmie, w działaniu rzeczywiście idealnie się sprawdzam. Działam już 10 lat jako animatorka kultury i ciągle energii mi nie brakuje, więc mam nadzieję, że to się jeszcze długo utrzyma.
Czego ci życzę, bo efekty twojej pracy są widoczne, choćby taki projekt jak Dom Filmowy. Jakbyś trochę poopowiadała o Domu Filmowym.
Z przyjemnością. To jest bardzo ciekawa inicjatywa, która powstała w Gdyni i akurat nie byłam inicjatorką. Inicjatorką była Paulina Pol i Kryspin Pluta. Paulina Pol również jest animatorką kultury. Kryspin z kolei jest reżyserem filmów dokumentalnych. I oni w tandemie rozpoczęli warsztaty filmowe w Gdyni, w szkołach gdyńskich, gdzie realizowali wraz z uczniami filmy o ich życiu, o życiu tych dzieciaków, o ich doświadczeniach. I tematy były różne. Chodziło o to, aby dzieciaki poznały, czym jest kino, jakimi prawami się rządzi, jaki jest warsztat filmowca, ale także miały taką możliwość opowiedzenia o sobie. Z tej miłości do kina dzieciaków i Kryspina i Pauliny przerodziła się inicjatywa na szersze, coraz szersze kręgi, aż nastała pandemia, która ich plany jeszcze wówczas zatrzymała i przenieśli się do sieci i wtedy ja do nich dołączyłam. I właśnie w sieci stworzyliśmy Dom Filmowy, Zostań w Domu Filmowym, taki hashtag i w ramach tego hashtagu realizujemy mnóstwo projektów. Jednym z nich jest wideopamiętnik z czasów kwarantanny, który ma niejako zastąpić tę działalność, która była na żywo w tych gdyńskich szkołach, tylko tu już z domów i to nie muszą być gdyńskie dzieci bynajmniej, ale ogólnopolska młodzież.
Krysiu, przepraszam, że ci przerywam, zanim powiemy o tej inicjatywie, czyli wideopamiętnik, bo rzeczywiście można go już zobaczyć z czasów kwarantanny zresztą w sieci, to tak chciałam się zapytać, jaka jest wrażliwość filmowa młodzieży czy dzieci współczesnych? Czy ona bardzo odbiega od mojego pokolenia, czy choćby twojego pokolenia, jesteś jednak młodsza? Twoja estetyka być może jest inna. Inna choćby z tego tytułu, że ty lubisz stare filmy również, lubisz to kino klasyczne.
Oczywiście. Dojrzałość młodych widzów jest zaskakująco duża i to nas bardzo zdziwiło. Wydawałoby się, że młodzież przyzwyczajona do nowych mediów o innych tematach będzie rozmawiała niż my byśmy rozmawiały, a tu się okazuje, że tematy są uniwersalne i formalnie również odpowiada to naszym gustom, moim gustom i naszej wrażliwości. Więc tu jest takie ciekawe zaskoczenie, że my jako dorośli coś zakładamy, a kiedy konfrontujemy się z młodzieżą, okazuje się, że dużo nas łączy i oni rzeczywiście realizują te filmy w bardzo taki staranny sposób, opowiadają o problemach, z którymi my też się borykamy na co dzień jako dorośli. To jest bardzo ciekawe doświadczenie jako edukatora filmowego, ale także filmoznawczyni.
No właśnie, wydawać by się mogło, że to jest młodzież, która głównie skupia swoją uwagę na serialach, tasiemcowych serialach, które ogląda za pomocą zazwyczaj komórki, bo tak też się pewnie dzieje, ale może wyprowadzisz mnie z błędu i jest taka młodzież, która ceni sobie też na przykład duży ekran, zdaje sobie sprawę, że zupełnie umykają pewne rzeczy, których na komórce nie zobaczy, jak to jest. Czy im jest obojętnie, na czym oni oglądają, czy jednak ta wrażliwość również tutaj jest dość wysoka?
To jest bardzo ciekawy temat, że ich o to pytamy, jaki jest nośnik oglądania seriali czy filmów. Zazwyczaj opowiadają, że oglądają to na laptopie, bo tak jest najwygodniej. Bardzo często też nie mają telewizorów już w domu. Ale no, my też zajmujemy się młodzieżą, która jest zainteresowana kinem. Pewnie też jest to jakaś grupa, której blisko do kina i oni lubią duży ekran, lubią pokazy, lubią festiwale, niekoniecznie te kierowane do młodzieży, lubią pokazy jakieś plenerowe, więc ta taka nostalgia kinowa, choć są młodzi, gdzieś już ich jest zakotwiczona.
Zastanawiam się, jakby taka młodzież skonfrontowała się na przykład z klasyką taką zupełną firmy Bergmana choćby? Czy to jest taki język, który w jakiś sposób do nich dotrze? Czy takie kino ich zwyczajnie nie zanudzi przy tempie życia i przy tym, jak dużo bodźców potrzebujemy współcześnie na to, żeby działo się coś natychmiast, tak? Oczywiście. Nie potrafimy się zatrzymywać na dłużej. Tak. Często tak jest, bez uogólnień oczywiście.
Oczywiście. Ja wiem, że to jest bardzo ciekawe, kiedy my pytamy ich na naszej grupie, gdzie jesteśmy z nimi, zostają w domu filmowe. Mam taką grupę, gdzie oni mogą bezpiecznie opowiadać o swoich repertuarach, o tym, co doświadczają. Pytamy ich, co oglądają, to często właśnie sięgają po klasykę. I teraz nie wiem, czy to jest poza, że chcą nam pokazać, że oglądają te kino, które się znajduje w pierwszych setkach najważniejszych filmów. Czy rzeczywiście tak jest, że im się one podobają? Co prawda może Bergmana tam nie ma, ale filmy Scorsese'ego na pewno znajdują się bardzo często, Jima Jarmusza, więc okazuje się, że jest to szeroki wachlarz, nie tylko Netflix i nie tylko HBO.
Może przyjdzie czas na Bergmana również.
Może, właśnie. Może w liceum. Właśnie to też jest ważne, że ta młodzież jest zwłaszcza koniec podstawówki.
No to jeszcze z tym Bergmanem bym poczekała, faktycznie.
Ja też.
Trochę może za szybko. Przerwałam ci, Krysiu, w momencie, kiedy mówiłaś o bardzo takim ciekawym pomyśle, czyli o wideopamiętniku z czasów kwarantanny. Taki wideopamiętnik już powstał. Jak powiedziałam, on jest w sieci do obejrzenia. I to jest bardzo ciekawa historia i taka dość poruszająca dla mnie, mimo że tam łzy się nie leją, bo to jest zapis tego, co działo się w środku, działo się psychicznie z tymi młodymi ludźmi. Czy taki był zamiar, tak? Od początku, żebyście oddali te emocje, które towarzyszyły tym dzieciom na początku kwarantanny, na początku wybuchu epidemii?
Szczerze powiem, decyzja o tym, że będzie się to działo w sieci, że dom filmowy przejdzie do internetowych warsztatów, była bardzo spontaniczna i taka pod wpływem emocji. Wiedzieliśmy, że pandemia już jest tutaj także, szkoły są zamknięte i nikt nie ma pojęcia, jak długo to potrwa. Nie chcieliśmy tracić kontaktu z naszą młodzieżą, więc ważnym punktem było, aby jakoś ich przekonać do twórczości takiej filmowej. Ogłosiliśmy nabór na wideopamiętnik z czasów kwarantanny i wtedy dotarło do nas, kiedy przychodziły do nas pierwsze materiały, bo zawsze dostawali plansze, konkretne zagadnienia, na które odpowiadali nam. To też nie było takie niespójne, tylko zawsze było bardzo konkretne filmowe zadanie do wykonania przez młodzież. I kiedy zaczęliśmy dostawać pierwsze materiały, zobaczyliśmy, że to jest bardzo ważny projekt dla nich. Że oni jako młodzież zostawili pozostawieni sami sobie. Dorośli zajęli się porządkowaniem życia. Każdy, może nie każdy, ale dużo z nas przeszło na pracę zdalną. Nie było czasu na to, żeby zająć się młodzieżą. Młodzież nagle musiała odnaleźć się w tej edukacji zdalnej. Nagle w domach musiało być tyle komputerów, ile jest dzieci. Więc tutaj też dużo tych problemów ekonomicznych, społecznych się pojawiło. I te nasze dzieci również się z nimi zmagały. One nagle poczuły taką samotność, której nigdy nie doświadczyli ze względu na to, że zawsze była szkoła, zawsze byli koledzy gdzieś obok, a tutaj musieli siedzieć w swoich pokojach.
No właśnie, ta izolacja była dla nich bardzo bolesna, tak wynika z tych wypowiedzi, ale też zwyczajny strach w pewnym momencie o życie, o swoje zdrowie, oczywiście, bo na początku to część z nich po prostu wypierała, tak? Wydawało się, że tak, to tak jak jedna czy jeden z uczestników mówi, zwykła grypa, wiele hałasu o nic, a potem tak, okazało się, że to wcale nie jest taka błaha sprawa, tak? I to też ich przytłaczało.
Wyobraźmy sobie tę dezinformację, która im towarzyszyła, bo zawsze gdzieś kierowali się tym, że to, co powiedzą nauczyciele, rodzice, jest dla nich dobre, ważne, jest prawdą lub nie jest prawdą. A tutaj nikt nie wiedział, no do dzisiaj nie wie, gdzie jest ta granica, gdzie to wszystko przebiega, kiedy jest panika, a kiedy jest zdrowy rozsądek. I myślę, że to też było dla nich trudne, że nikt nie był w stanie im powiedzieć jasno, nie martw się albo zacznij się martwić. Tak? To myślę, że też mocno na ich wyobraźnię musiało działać. Oczywiście do tego nowe media i media społecznościowe na pewno nie ułatwiały zadania siedzenia w izolacji w mieszkaniu.
Myślę, że taki pomysł, kiedy one mogły się trochę otworzyć i zrobić sobie taką mini autoterapię, był bardzo ważny, tak? Że w końcu ktoś jest zainteresowany tym, co one czują, co te dzieci myślą, o czym myślą, że to też taka ważna część tego projektu.
Tak, myślę, że trudno to w ogóle mierzyć, że ta wartość jest już tak duża, że cieszymy się, że ten impuls w nas był i że ten projekt został zrealizowany, co widzimy, że młodzież też jest nam za to wdzięczna.
No właśnie i można sobie zobaczyć, jak to wygląda i o czym młodzież mówi w internecie. Wystarczy po prostu wejść na YouTube i napisać wideopamiętnik z czasów kwarantanny. bardzo taki poruszający filmik, bo autentyczne, tak, nieudawane właśnie się pojawi. Kolejny projekt, bardzo ciekawy, który też już został zakończony, to jest projekt pod dziwnym tytułem Real Talk. Coś może na ten temat, bo to tak, bo to też online się odbywało, tak?
Tak, tutaj dzięki bardzo młodej kulturze, która jest realizowana przez Instytut Kultury Miejskiej, otrzymaliśmy pieniądze na realizację Real Talku 2020. Ponieważ ten konkurs też przeniósł się do sieci, chodziło o działalność w sieci. Zależało nam na tym, aby po tym, jak zebraliśmy te materiały do wideopamiętnika, troszkę z dziećmi tak samo w skali ogólnopolskiej porozmawiać na tematy ważne, trudne, jakimi jest samotność, bohaterstwo, czy ta konfrontacja między emocjami a wiedzą. Zrealizowaliśmy projekt, który ma rzeczywiście ciekawą nazwę Real Talk. Chodzi o takie poważne tematy, ważne rozmowy. Też zagadnienie to jest znane w slangu hip-hopowym. Chcieliśmy też, żeby przekonać młodzież do uczestniczenia poprzez nazwę. To się udało, bo frekwencja była bardzo dobra w tym projekcie. I w ramach niego rozmawialiśmy na tematy etyczne. Mieliśmy tutaj naszą przewodniczącą w kontekście etyki była Iwona, która nam bardzo pomogła. Mieliśmy psycholożkę Olę, która z dziećmi robiła różne zadania, które miały im pomóc z przepracowaniem emocji. My z Pauliną przygotowywałyśmy dla nich zestawy kulturalne, różne teksty kultury i filmy, i muzyka, i obrazy, i książki, i komiksy, które to podejmują ten temat, czy to samotności, czy bohaterstwa i tym samym jakoś pomagają przepracować dany temat. No i jeszcze był Krystin, który realizował z nimi takie impresje filmowe, aby łatwiej było im przejść przez ten trudny czas.
Pytanie, co się, co,
podsumować.
Tak, co siedzi w tych dzieciach? O czym one myślą? Jakie mają problemy emocjonalne?
No właśnie to jest ciekawe, że te problemy są bardzo uniwersalne. I tak jak rozmawiamy na temat samotności, czy tego, jakie emocje nam towarzyszą, te złe emocje, tak w cudzysłowie mówiąc, kiedy się stresujemy, to kiedy oni opowiadają nam o swoich doświadczeniach, to mam wrażenie, że to jest takie bliźniacze tym, co ja, z czym ja się zmagam na co dzień, nawet w dorosłym życiu. I z innymi osobami to przechodzą, czyli często to są rodzice, często są to koledzy z klasy, nauczyciele. U nas to byliby pewnie małżonkowie, pracodawcy, koledzy z pracy, ale odczucia są te same. I to myślę też było naszym zamysłem tego projektu, żeby im pokazać, że każda emocja, każdy ten problem jest uniwersalny i nie są sami w tym co doświadczają.
No i że my dorośli naprawdę ich potrafimy zrozumieć, to jest ważne, bo
oczywiście
często jest ta bariera taka, że wy nas nie rozumiecie, tak?
Oczywiście.
A tutaj okazuje się, że to rzeczywiście jest jakiś pomost między tym, co czujemy my, a co czują dzieci, bez takiego podziału, bo przecież nie o to chodzi. Krysiu, na co dzień pracujesz w muzeum, tak, etnografii, tak, właściwie w oddziale etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku i tam też z tego, co widzę, dużo się dzieje. Na przykład pracowaliście zdalnie nad projektem Crossroad in History, taki międzynarodowy projekt. Czy on się już zakończył?
Projekt trwa do czerwca 2021 roku, chyba że poprzez pandemię będzie przedłużony termin, to jeszcze losy się ważą na ten temat. Projekt ten jest skierowany do edukacji muzealnej, do edukatorów muzealnych. Jest realizowany w ramach Interreg South Baltic. Jesteśmy w partnerstwie z krajami takimi jak Szwecja, Niemcy. Z Polski jest jeszcze Europejskie Centrum Solidarności, jeszcze jest Litwa, czyli Skłajpedy, organizacje. I w ramach tego projektu przepracowujemy pewną metodę edukacyjną, którą mamy wprowadzić do naszego programu każdych z tych jednostek partnerskich. Projekt jest bardzo ciekawy, ponieważ w ramach tej edukacji, która miałaby się odbywać w muzeum, będziemy opierać się o metodę time travel, podróży w czasie. I to jest naprawdę szalenie ciekawe, ponieważ uczestnicy takich zajęć dostaną kostiumy albo jakieś rekwizyty z danej epoki i poprzez ten strój, czy poprzez ten rekwizyt, będą razem z nami przenosić się w czasie. I w ramach tej podróży będziemy odgrywać scenkę z danego wydarzenia z historii. I bardzo ważne jest w tym projekcie, aby to wydarzenie historyczne odbywało się stricte w tym miejscu. Chociaż oczywiście nie chodzi o to, że musi się to dziać coś obok Spichlerza Opackiego, co jest siedzibą działu etnografii, ale na przykład, żeby było to coś związane z Gdańskiem albo z Oliwą i tym samym nasi uczestnicy przenoszą się w czasie, odgrywają te scenki, robią różne aktywności. Kiedy wracamy do rzeczywistości, przegadujemy, co się wydarzyło i chodzi o to, aby ukazać, że wszystko jest takie paralelne i że to, co się działo w przeszłości, jakiś problem, jakieś kwestie związane z migracjami, czy właśnie z wielokulturowością, są uniwersalne i dziś, kiedy niekoniecznie wszyscy w społeczeństwie sobie z tym radzimy, możemy zobaczyć, że kiedyś też było podobnie i jak można byłoby to przepracować i wtedy, i dziś. Więc to jest taka metoda, która mówi nam coś o przeszłości, o jakimś wydarzeniu historycznym, ale mówi też o tym, że to do dzisiaj gdzieś, pewien mechanizm został zachowany i żeby dzisiaj pojednać się z teraźniejszością, musimy zrozumieć przeszłość, przegadać to i pójść naprzód.
Czyli kolejny ciekawy sposób na mówienie i uczenie historii. Bardzo fajna inicjatywa i zupełnie już na zakończenie wisienka na torcie, bardzo świeża sprawa, czyli nominacja do nagrody, tak? Do Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy za książkę, też historyczną.
Nie, to akurat książka literatura dziecięca, książka Brzdęk, jak złapać dźwięk. Książkę wydaliśmy w ramach wystawy Dźwięki Pierwotne, która była w oddziale etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku. I książka ta powstała, aby dzieci zrozumiały zjawisko dźwięku. Czym jest dźwięk, że jest falą, że w różny sposób na nas wpływa, na nasze samopoczucie, że możemy go w różny sposób zapisywać, że dźwięk to i szum morza, ale też muzyka, którą słyszymy. I że muzyka może opowiadać historię, a może na nas wpływać jakoś emocjonalnie. Książka do wspólnego czytania, najlepiej z rodzicami, rysowania, bo są tam przeznaczone miejsca na rysowanie, na gryzdanie, na gniecenie kartki, na to, aby ten świat dźwięków jakoś tak opanować, oswoić się z nim i świetnie się bawić, później, kiedy już ta lektura jest za nami. Książkę ilustrowała Agata Królak, a tekst napisali Piotr i Paweł Sitkiewicz.
No, skądinąd nazwisko ci nie obce. Bardzo ci dziękuję, Krysiu, za tą rozmowę. Trzymam kciuki. Krystyna Wejher-Sitkiewicz była moim gościem. Tak. Krysia jest animatorką kultury, też edukatorką kulturalną, jak słychać, pasjonatką po prostu tego, co robi. Także udało ci się, Krysiu, w życiu połączyć pracę zawodową z pasją. Gratuluję.
Starałam się, nie było to proste zadanie.
No, ale się udało. Bardzo dziękuję. Iwona Dębska.
Dziękuję ci pięknie.
Ja też nie narzekam na swoją pracę. Polecam się za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Zakręceni wokół sztuki.